Jezus wyraża swoje pragnienie i mówi, że nie chce, aby ktokolwiek zginął, nawet najmniejszy wśród ludzi. Podobno i my nie chcemy, żeby ktokolwiek zginął. I mimo tego, że chce tego Bóg i że my również tego chcemy, aby nikt nie zginął, tylu ginie. Tylu zginęło i tylu ginie. I może warto się zastanowić, ale dlaczego? Mimo tak wspaniałego pragnienia Boga i mimo tak szlachetnych pragnień ludzi, dlaczego tylu ginie? Nie umiera. Ginie. Gubi się. Plącze swoje życie. Wplątuje w to innych. Niweczy, marnotrawi. Można to różnie określić. Zniewala się. Dokonuje apostazji. Ucieka z domu. Zdradza. Pragnienie Boga jest, aby nikt nie zginął. I pragnienia wielu ludzi jest takie, aby nikt nie zginął. Żaden z rodziców nie chce, żeby którekolwiek z dzieci jego się zagubiło, a jednak tylu się gubi. Na oczach rodziców. W bliskości rodziców. Jest pewna tajemnica. W teologii mówi się o mysterium iniquitatis, to znaczy tajemnicy nieprawości. Nie bardzo wiemy, jak zło powstaje, ponieważ nie bardzo wiemy, jak powstało pierwsze zło i jak powstał pierwszy grzech, grzech aniołów. Bo jak powstał grzech pierworodny ludzi, to mamy to opisane. Ale przed grzechem pierworodnym ludzi doszło do upadku anioła. Pytaliśmy wiele razy naszych wykładowców, skąd anioł miał myśl, żeby się zbuntować, skoro nie było kusiciela. Skąd ta myśl, żeby stać się kusicielem innych? Dlaczego anioł wypowiada posłuszeństwo Bogu? I tu jest właśnie tajemnica. Tu żaden ludzki umysł nie jest w stanie odpowiedzieć. W takich wypadkach Kościół mówi mysterium iniquitatis, tajemnica tej konkretnej nieprawości. Wiemy, że to się stało. Wiemy, jakie są tego konsekwencje, ale nie wiemy dlaczego. Czyli tak naprawdę nie wiemy najważniejszego. Dlaczego? Mamy obraz pasterza, który szuka zagubionych owiec, który potrafi zostawić całe stado w imię tej jednej. Nie wiem, ilu jest duszpasterzy, którzy gotowi są to zrobić, ale niewielu, myślę. Ciągle troszczymy się o tych, które jeszcze są w owczarni. Tu jakaś troska jest. No, ale my jesteśmy pasterzami także tych nieobecnych. Jest nawet taka książka, proboszcz obecnych i nieobecnych. Ja jestem proboszczem obecnych, czyli was, i nieobecnych. I każdy proboszcz jest proboszczem obecnych i nieobecnych. Szukać tej jednej, znaleźć, przyprowadzić, pomóc na nowo uwierzyć, wzbudzić nadzieję, odkryć sens. To jest to zadanie. Bardzo wielu ludzi jest zwątpionych, ogarniętych pustką. Prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej. Ta przypowieść o szukaniu zagubionej owcy dedykowana jest nam wszystkim. Prawdopodobnie każdy z nas ociera się o takie owce, widzi takich ludzi, rozmawia z nimi. Czasem w rozmowie to widać, można wyczuć, jak bardzo pogubiony jest to człowiek. Na przykład na wszystkie pytania odpowiada nie wiem. Na żadne nie odpowiada twierdząco czy przecząco, tylko na wszystkie odpowiada nie wiem. Doświadcza o zagubieniu człowieka. Albo udziela fałszywych odpowiedzi na prawdziwe pytania. Albo nie rozumie istoty problemu, który niszczy jego życie, który sam przez to stworzył. Szukanie tej jednej zagubionej. Bez niej owczarnia jest niepełna. Kościół bardzo wcześnie tego doświadczył, bo jeden z 12 wyszedł z wieczernika i nigdy do niego nie wrócił. Popełnił samobójstwo. Apostołowie bardzo wcześnie przekonali się, co to znaczy, kiedy człowiek staje się zagubioną owcą. Tylko za nią nikt nie poszedł. Za Judaszem nikt nie poszedł. Nie wiemy dlaczego. Mysterium iniquitatis. Tajemnica nieprawości. Nie wiemy. Ilu ojców porzuciło swoje dzieci, ilu mężów porzuciło swoje żony, ilu księży porzuciło swoje kapłaństwo, ile osób konsekrowanych porzuciło swoje zakony. Myślimy o nich bez osądu? Widzimy w nich problem, źródło wstydu? Albo lęków, jak patrzymy na tych ludzi, którzy odeszli, bo taki był ich wybór. A samobójcy, następna kategoria ludzi, którzy odchodzą. Kiedy zaczynałem kapłaństwo, frekwencja w kościele była 70 kilka procent. Po prawie 38 latach jest niecałe 30. To znaczy, że 40 parę procent, czy praktycznie 1% katolików rocznie wychodzi z kościoła. Nie umiera. Jeden procent wśród Polaków to jest 370 tysięcy ludzi. Trudność Lublina i Puław. Tak w ubiegłym roku, 2 lata temu, 5 lat temu, 20 lat temu, ten 1% odszedł z Kościoła i już nie słucha tego, co ma Kościół do powiedzenia. Czyta gazety, ogląda telewizję, wchodzi na portale internetowe, ale już nie wie, czym żyje Kościół. Nie utożsamia się z Kościołem, a bardzo często jest wrogiem Kościoła. 1% rocznie. Kościół co roku liczy i co roku ma mniej. To tak jakby mieszać herbatę, nie dodając cukru. Z liczenia nic nie wynika. Albo wynika to ta smutna statystyka tych, którzy odchodzą. Gdyby to dotyczyło pojedynczych osób, choć o nich też warto walczyć, gdyby to dotyczyło pojedynczych osób, a to są całe środowiska, to są setki tysięcy ludzi. Nie możemy się zadowolić, że sobie przyjdziemy tutaj na koroneczkę do Miłosierdzia Bożego, przyjmiemy komunię i wrócimy do domu. Oni się nam przyglądają, nam księżom, wam przysłuchują. Jak my to wszystko przeżywamy. W biografii de Gaulle wyczytałem, że kiedy de Gaulle z żoną wprowadzili się do Pałacu Elzyjskiego, nie było kaplicy. Wybrali jedno pomieszczenie, które było biurem dla kierowców i postanowili obydwoje, że z własnych funduszy urządzą kaplicę. Z własnych funduszy. A w apartamentach prywatnych nakazali zamontować liczniki, żeby samemu płacić za prąd. Ponieważ Francja jest po wojnie, ludzie jeszcze mają żywność na kartki. Wyobraźcie to sobie, we Francji po wojnie żywność była na kartki. I kiedy chciano im przydzielić rezydencję, która była zabranym klasztorem, zakonnicą serca Jezusowego, oni powiedzieli, nie umieścimy się tam, gdzie były kiedyś siostry i zostały eksmitowane ze poprzedniego rządu. A żona prezydenta na targu kupiła tanią zastawę, bo nie chciała jeść na rodowych srebrach i porcelanie z herbami szlacheckimi. Jaki problem, żeby ludzie, którzy uważają się za wierzących, a są na najwyższych urzędach w państwie, prezydent, premier, ministrowie, radni, dyrektorzy, naśladowali prezydenta Charlesa de Gaulle'a, katolika. Ile nadużyć jest czynionych przez ludzi wierzących? Bo to publiczne pieniądze, czyli jakby niczyje, choć wiadomo, że wspólne. Młodzi na to patrzą, obserwują dorosłych i widzą, że to jest taka ściema, że coś się nie zgadza. Drobne rzeczy mogą być świadectwem. To przecież nie chodzi o męczeństwo. Nie chodzi o dziwnie pojmowany radykalizm. Chodzi o skromność. skromność ludzi na najwyższych urzędach. Skromność. Piękna cecha, prostota, opanowanie. Tak można trafić do serc ludzi. Jak odszukać zagubionych? Jak ich przywołać? Nie możemy się nigdy pogodzić z tym, że ich tutaj nie ma. Jak już się pogodziliśmy, albo jak się pogodzimy, to znaczy, że straciliśmy do nich miłość. Lub jeszcze gorzej, że nigdy do nich nie mieliśmy miłości. Nigdy ich nie kochaliśmy. Trzeba się nad tym zastanowić. Bardzo konkretnie. Jak przywołać oddalonych? Czasem przychodzą naprawdę odarci wewnętrznie, bardziej niż zewnętrznie. Odarci wewnętrznie. Z tego, co mieli najlepsze w sobie. I zostały tylko rany. Ból, krzyk, wstyd, grzech. I to nas jakby odstrasza. Amen.